On jest tam — zaskrzeczał. — Jak zawsze. Orkowie zaprowadzą cię na miejsce. Orków bez trudu spotkasz na wschodnim brzegu rzeki. Nie proś o to Smigola. Biedny, biedny Smigol odszedł bardzo dawno temu. Zabrali mu jego skarb i Smigol jest zgubiony.
Może go odnajdziemy, jeśli pójdziesz z nami, powiedział Frodo.
Nie, nie, przenigdy. Stracił swój skarb, odparł Gollum.
Wstań, rozkazał Frodo. Gollum wstał i cofnął się pod urwisko. Mów, rzekł Frodo. Czy łatwiej ci wskazać nam drogę za dnia, czy też nocą? Jesteśmy zmęczeni, ale jeśli wolisz noc, ruszymy natychmiast.
Wielkie światła rażą nasze oczy. To boli, jęknął Gollum. Ta biała twarz na niebie także przeszkadza, ale wkrótce schowa się za góry. Wtedy pójdziemy. Teraz niech dobre hobbity chwilę odpoczną.
Siadaj więc i nie waż się ruszyć, rzekł Frodo. Hobbici usiedli przy nim, biorąc go między siebie. Plecami oparli się o kamienną ścianę, nogi rozprostowali swobodnie. Obeszło się bez słów. Obaj rozumieli, że żadnemu z nich nie wolno oka zmrużyć ani na chwilę. Księżyc sunął leniwie po niebie. Cień od gór wydłużał się i zatapiał cały krajobraz przed nimi w mroku, ale nad ich głowami gęsto i jasno świeciły gwiazdy. Wszyscy trzej trwali bez ruchu. Gollum, skulony, opierał brodę o kolana, płaskie dłonie i stopy położył na ziemi, oczy miał zamknięte. Hobbici spostrzegli jednak, że stwór czuwa w napięciu, rozmyślając i nasłuchując. Frodo chyłkiem spojrzał na Sama. Oczy ich spotkały się i porozumiały. Osunęli się, odchylili głowy do tyłu, przymrużyli powieki. Po chwili już obaj oddychali równo, głośno. Gollumowi ręce zadrżały lekko. Niemal niedostrzegalnym ruchem obrócił głowę w lewo, w prawo. Odemknął najpierw jedno, potem drugie oko. Hobbici nie drgnęli nawet. Nagle ze zdumiewającą zwinnością i szybkością Gollum dał susa, podrywając się jak pasikonik czy też żaba, jednym zamachem z ziemi i skoczył w ciemność. Ale Frodo i Sam na to właśnie czekali. Gollum nie zdążył zrobić drugiego kroku, gdy Sam już siedział mu na karku, a Frodo nadbiegając szarpnął go za nogę i powalił.
— Twoja lina przyda nam się, Samie — powiedział.
Sam wydobył linę z tobołka.
— Dokąd to się pan wybierał w tej kamienistej i zimnej okolicy, panie Gollumie — mruknął. — Bardzo jesteśmy tego ciekawi, bardzo ciekawi. Pewnie chciałeś poszukać swoich kumotrów, orków, co? Obrzydły zdrajco, zasłużyłeś, żeby ci sznur na szyję założyć i zaciągnąć pętlę.
Gollum leżał cicho i nie próbował stawiać oporu. Za całą odpowiedź rzucił Samowi szybkie, nienawistne spojrzenie.
Chodzi tylko o to, żeby nam nie umknął, powiedział Frodo. Chcemy, żeby szedł z nami, więc nie można mu pętać nóg, ani rąk, bo używa ich na równi niemal z nogami. Zawiąż mu w kostce jeden koniec liny, a drugi trzymaj mocno w garści.
Stał nad Gollumem, podczas gdy Sam zaciągał węzeł. Skutek tego zabiegu był dla obu hobbitów zgoła niespodziewany. Gollum zaczął wrzeszczeć cienkim, rozdzierającym głosem, trudnym dla słuchaczy do zniesienia. Zwijał się, usiłował zębami dosięgnąć kostki i przegryźć sznur. Krzyczał coraz okropniej. Wreszcie Frodo musiał uwierzyć, że stwór naprawdę cierpi nad siły. Nie mógł jednak sprawiać mu takiego bólu więzy. Frodo zbadał je uważnie. Pętla nie była zbyt ciasno zaciśnięta, a nawet zdawała się zupełnie luźna. Sam miał ręce znacznie łagodniejsze niż język.
— Co ci jest? — spytał Frodo.
— Skoro próbowałeś uciec, musimy cię związać, ale nie chcemy cię dręczyć.
— Boli, boli — chlipał Gollum. — Mrozem przejmuje, gryzie. Robota elfów, przeklętych elfów. Och, niedobre, okrutne hobbity. Właśnie dlatego chcieliśmy od nich uciec, mój skarbie. Przeczuwaliśmy, że to są okrutne, złe hobity. Zadają się z elfami, ze strasznymi elfami, które mają świetliste oczy. Zdejmijcie to, boli.
Nie, nie zdejmę z ciebie więzów, odparł Frodo. Chyba, że... Urwał i namyślał się przez chwilę. Chyba, że istnieje taka przysięga, której mógłbym, gdybyś ją złożył, zaufać.
Przysięgniemy, że będziemy robili, co każesz. Tak, tak, powiedział Gollum, wciąż wijąc się i chwytając za spętaną kostkę u nogi. Boli.
Przysięgniesz? Spytał Frodo. Smigol, rzekł Gollum niespodziewanie wyraźnym głosem, otwierając szeroko oczy i patrząc na Froda z dziwnym błyskiem w źrenicach. Smigol przysięgnie na swój skarb. Frodo wyprostował się i gdy przemówił, znowu zdumiał sama treścią i surowym tonem swoich słów. — Na skarb? Czyżbyś się ośmielił? — rzekł. — Pomyśl. Jeden, by wszystkimi rządzić i w ciemności związać. Czy zechcesz wobec niego zobowiązać się, Smigolu? Taka przysięga zwiąże cię na pewno, ale on jest bardziej jeszcze niźli ty, zdradziecki. Może przekręcić twoje słowa. Strzeż się, Smigolu. Gollum skulił się na ziemi. Na skarb, powtarzał. A co przysięgniesz? Spytał Frodo.
Że będę dobry, bardzo dobry, odparł Gollum. Czołgał się u nóg Froda, wił się, szeptał ochrypłym głosem, dygotał jakby do szpiku kości przejęty grozą własnych słów. Smigol przysięgnie, że nigdy, nigdy nie dopuści, żeby go tamten dostał. Nigdy. Smigol was ocali, ale musi przysiąc na swój skarb.
Nie... odparł Frodo, spoglądając na Golluma z góry okiem surowym, lecz pełnym litości.
Chodzi ci tylko o to, żeby go zobaczyć i dotknąć. Chociaż wiesz, że to cię może przyprawić o szaleństwo. Nie.
Przysięgniesz, ale tylko w jego obecności, nie kładąc na nim ręki. Wiesz, gdzie on jest.
Wiesz, Smigolu, masz go przed sobą.
Przez moment zdawało się Samowi, że jego pan urósł, a Gollum się skurczył. Wysoki, poważny cień. Władca, ukrywający blask swej potęgi pod szarym obłokiem. U jego stóp zaś mały, skomlący psiak. Lecz nie byli sobie mimo wszystko obcy. Istniało między nimi dziwne jakieś podobieństwo i rozumieli nawzajem swoje myśli. Gollum podniósł się i zaczął sięgać rękoma do piersi Froda, łasząc się u jego kolan.
— Łapy przy sobie — rozkazał Frodo. — Złóż teraz przyrzeczenie.
— Przyrzekamy. — Tak, przyrzekamy — powiedział Gollum. — Służyć panu mojego skarbu. Pan dobry. Smigol dobry. Gollum. Gollum.
Nagle się rozpłakał, chwytając zębami kostkę u swojej nogi. — Zdejmij mu więzy, Samie — rzekł Frodo. Sam posłuchał, chociaż niechętnie. Gollum wyprostował się błyskawicznie jak zbity kundel, co służy na dwóch łapach, kiedy pan go wreszcie pogłaszcze. Od tej chwili dokonała się w nim jakby przemiana, która utrwaliła się na pewien czas. Mniej syczał, mniej chlipał, mówił wprost do hobitów, a nie do siebie, nazywając się skarbem. Kurczył się i cofał, gdy zbliżali się do niego lub spłoszyli go jakimś żywszym ruchem. Unikał zetknięcia z płaszczami elfów, lecz zdawał się przyjazny i rozbrajająco zabiegał o ich łaski. Ilekroć któryś z hobbitów zażartował lub gdy Frodo odezwał się do niego łagodnie, Gollum wybuchał gdaczącym śmiechem i brykał z radości, a najlżejszą naganę z ust Froda oblewał łzami. Sam rzadko się do niego odzywał. Ufał mu jeszcze mniej niż przedtem. Ten odmieniony Smigol budził w nim gorsze obrzydzenie niż dawny Gollum.
— Ano, Gollumie, czy jak cię tam zwą? — rzekł. — Jazda. Księżyc zaszedł, noc upływa. Ruszajmy.
Tak, tak, przytaknął Gollum, podrygując gorliwie. Idziemy. Jest tylko jedno przejście między północnym a południowym trzęsawiskiem. Ja je wypatrzyłem. Orkowie tamtędy nie chodzą, nie znają ścieżki. Orkowie nie przeprawiają się przez bagna, wolą je okrążać na mile w koło. Szczęście, że przyszliście tą właśnie drogą. Szczęście, że spotkaliście Smigola. Smigol was poprowadzi. Odbiegł parę kroków i obejrzał się pytająco jak pies, gdy zaprasza swego pana na przechadzkę.
— Czekajże! — krzyknął Sam. — Nie wyprzedzaj nas zanadto. Będę ci deptał po piętach, a linkę mam w pogotowiu.
— Nie, nie — powiedział Gollum. — Smigol przyrzekł.
Ruszyli w głęboką noc pod jasnymi, surowymi gwiazdami. Zrazu Gollum prowadził na północ, z powrotem drogą, którą tu przyszli, potem skręcił skośnie w prawo, oddalając się od stromej krawędzi Emyn Muil, piarzystym stokiem, który zbiegał ku rozległym bagnom, ciągnącym się w dole. Szybko, cicho sunęli przez ciemności. Czarna cisza zalegała ogromne pustkowia na przedprożu Mordoru.